Książki, które pomagają żyć.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Miałyśmy wrócić do książki, która jest no inna niż te, o których dotychczas rozmawiałyśmy tutaj na antenie Radia Gdańska, ale może z tego powodu ważna i wyjątkowa, bo to jest książka o duchowości, o tym, jak duchowość jest ważna w naszym życiu i jak my bardzo często o tym zapominamy, próbując wszystko zracjonalizować i wytłumaczyć rozumem, a jak pisze autor tejże książki, tak przynajmniej to rozumiem, nie da się tak wszystkiego oczywiście wytłumaczyć, tak?
Znaczy jest to kwestia podejścia.
No to prawda. No jak jest racjonalista taki stuprocentowy, to żadne przekonania o duchowości może nie będą tutaj skuteczne.
No i tutaj może podam tytuł Nauka a praktyki duchowe. I dokładnie to jest o tym, jak nauka uzasadnia sensowność i celowość praktyk duchowych.
Wydawać by się mogło, że to się wyklucza, a jednak nie.
No właśnie, coraz mniej.
Jakby, a duchowość.
Tak, długim łukiem wracamy do tego.
No właśnie, i miałyśmy takich 7 punktów, w jaki sposób ćwiczyć te praktyki duchowe, tak?
Znaczy spośród bardzo wielu praktyk duchowych, bo każda religia ma ich duży arsenał, na niektóre zwraca większą uwagę, na niektóre mniej, to tutaj akurat autor Rupert Sheldrake wybrał 7. Które będzie w następnej książce opisywał. Ale do tej książki wybrał te, bo wydawały mu się w tym momencie najważniejsze. Ja bym tutaj zaczęła, jeśli można, od medytacji, bo nie ma co o niej dużo mówić. Wszyscy o tej medytacji dużo piszą.
Zwłaszcza, że jest bardzo modne ostatnio.
Właśnie.
Tak? I chyba w dobrym tego słowa znaczeniu, bo medytacja to także modlitwa, prawda?
Tak.
My też w kościele katolickim medytujemy.
Tak. No, medytacja jest jakby próbą zatrzymania naszego umysłu, połączenia się z wyższą świadomością. Dzięki temu, że staramy się nie myśleć, pozwalać tym myślom przepływać jak chmurką po niebie i nie zatrzymywać się na nich, uświadamiamy sobie działanie naszego własnego umysłu. Jaki on nerwowy jest, żeby nam ciągle podrzucać jakieś tematy, żeby nas drażnić i oczywiście koniecznie negatywne najchętniej. Poza tym medytacja pozwala łączyć przeszłość z przyszłością w takich osobistych tunelach, jak to pisze Sheldrake, podoba mi się ta metafora. Czasami w tej medytacji, kiedy uzyskamy taki bardzo duży spokój, odnajdujemy się w przestrzeni znacznie większego umysłu, wykraczającego poza nasz własny i nawiązujemy z nim więź. I no wiemy, że różne osoby, które potrafią pogrążyć się głęboko w medytacji, kiedy są badane ich różnego rodzaju objawy funkcjonowania ciała.
Parametry, tak?
Parametry. To się to bardzo zmienia, prawda? Pamiętam, ktoś medytujący głęboko, kogo badali, mówił, no przerażeni byli naukowcy, bo według ich parametrów to ja nie żyję. A on jest w błogostanie.
No ciśnienie krwi na pewno się obniża. Ja czytałam też taką książkę o tym, jak praktykować właśnie mindfulness akurat, tak? Czyli to skupianie się na tu i teraz. I tam właśnie wiele dobrodziejstw, co potwierdza autor tej książki, z tego wynika, tak? Po prostu zdrowieje nam ciało.
Dokładnie tak.
Tylko, że to jest trudne, pani doktor. Ja nie wiem, jak się nauczyć tej medytacji. Jakie są skuteczne sposoby? Czy tutaj autor też podpowiada?
Proszę mnie nie pytać, bo ja z moim ADHD nie wyobrażam sobie, żebym mogła się w niej zanurzyć w taki sposób, w jaki zalecają to różni autorzy.
Musimy się umówić i wspólnie spróbować.
Znaczy, ja na przykład uważam, że jak się idzie z plecakiem w górach i człowiek w taki monotonny rytm wpada, marszu, to wtedy bardzo często pojawiają się niesamowite te myśli, niesamowite rozwiązania, a czasem no taki po prostu błogostan. No więc myślę, że wszystkie praktyki duchowe trzeba dostosować do swojego charakteru, temperamentu, potrzeb i nic na siłę. Może
a jak
przyjdzie taki
pani
czas.
Pani robi na drutach na przykład czapki, to powiem, że pani robi, to jest rodzaj medytacji? Udaje się pani wejść w taki stan odprężenia?
Ja z wiekiem dużo częściej popadam w takie, nazwijmy to, stany zamyślenia, wyłączenia. Trochę są one niebezpieczne, bo samochodem może człowiek nie zauważyć.
No ale nie robimy na drutach, nie? W samochodzie. Chyba, że pani nie może się oprzeć.
Ale jak jedziemy automatycznie, to czasem nie zauważamy i przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów.
To prawda.
A na ile jesteśmy przytomni? Gdyby coś się działo, wybudzimy się? No więc to takie zapadanie się w siebie, to takie wyłączanie z tego. No bardzo to są przyjemne stany. No i są osoby, które mają do medytacji większe predyspozycje. Bardzo zachęcamy.
Dobrze, czyli mamy medytację.
Medytacja nie jest też, jakby to powiedzieć, uprawianiem praktyk innej religii, prawda? Bo niektóre osoby się tego bardzo obawiają. Właśnie kontemplacja jest tutaj bardzo dobrym słowem, bliskim. I kolejna rzecz, też podkreślana tutaj, to jest nasz kontakt z roślinami. Łączy się też ze zwierzętami, ale tutaj akurat w tej książce skupił się na sprawach roślin. No nic dziwnego, jest botanikiem nasz autor i profesorem uniwersytetu i się tymi roślinami i ich funkcjonowaniem bardzo zajmuje. Dla mnie jest to znowu, bo ja już mówię o tym, że ta książka ma dużo takich osobistych dla mnie drgnień. Ja pamiętam, że na biologii studiowałam, to dopiero na trzecim roku, jak już wybrałam biochemię, mieliśmy przedmiot fizjologia roślin. Ja byłam tak zachwycona, że to było możliwe, nawet próbowałam zmienić specjalizację. Jak te rośliny kombinują, żeby uzyskać mniej więcej to, co my, ale w kompletnie inny sposób. Bo one też oddychają, odżywiają, one też wydalają, one też się boją, one też mają różnego rodzaju reakcje na zdarzenia wokół nich. I one uzyskują to, co my, tylko właśnie kompletnie inaczej. I tutaj Sheldrake mówi o tym, że one pozwalają nam nawiązać więź z formami życia całkowicie odmiennymi od naszego. One nam rozszerzają perspektywę.
To ja może takie osobiste doświadczenie, dygresja, skoro pani doktor, to ja też. A propos tej reakcji roślin i ich świata wewnętrznego, kiedyś będąc z mężem w Chorwacji, mąż dotykał taką egzotyczną roślinę, a ta roślina, mówiąc kolokwialnie, rzuciła się na niego, po prostu wypuściła coś z siebie, wydała jakieś dźwięki, broniła się, tak? Ona nie chciała, żeby ktoś ją tam bezczelnie dotykał. Mhm. Także to też było takie doświadczenie dość ciekawe, które pozwala i utwierdza w przekonaniu, że naprawdę one żyją i mają jakąś duchowość, tak?
No, roślina, jeżeli podłączyć do niej jakieś tam urządzenie badające jej siły witalne, nazwijmy to w taki sposób, to jeżeli w jej obecności zdarzy się coś, na przykład ktoś kogoś zamorduje, to ona to zauważa i się paraliżuje, zatrzymuje właściwie swoje procesy biochemiczne. I pamiętam, że był taki przypadek w Anglii, że chciano powołać rośliny na świadków, bo one reagowały na wejście mordercy inaczej niż wszystkich innych ludzi do pomieszczenia. No, nie ma w prawie takiej możliwości jak świadek roślina, ale to było ze 30 lat temu. W międzyczasie my o tych roślinach już wiemy dużo więcej i możemy tego podziwiać, właśnie odmienność i przestać być takim sztywnym, że A musi być a B musi być B, żebyśmy tak się rozluźnili i poczuli tą właśnie bliskość, różnorodność. My też możemy w różnorodny sposób się zachowywać. A rośliny nas zaskakują niezwykłymi kolorami, zapachami, smakami, kształtami. A jak się zastanowimy nad tym, że one tu rosną od dziesiątków milionów lat, nas tu dawno, jeszcze w ogóle nikt nas nie planował na tej ziemi. Iglaste od 300 milionów, a mchy, glony, paprocie są jeszcze starsze. Wiele roślin ma dłuższe DNA niż my. Indianie wierzą, że rośliny są mądrzejsze. Każda jest jak księżniczka, która może nas prowadzić przez życie. No ayahuasca, to no, przecież to całe mnóstwo roślin, jedne służą do oczyszczania na przykład ze złych energii kościołów, a inne do wprowadzania się w jakieś stany innej świadomości, które pomagały ludziom łączyć się z ich ówczesnymi bogami. Rośliny są wielką tajemnicą i my naszym rozumem jeszcze nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć ich złożoności, ale możemy próbować przynajmniej przyglądać się im i zachwycać się nimi i pomyśleć, że to one zbierają energię słoneczną, wytwarzają wszystko, co jest nam potrzebne. Jedzenie, ubrania dają nam domy i właściwie my bez roślin nie żyjemy. My nie jesteśmy w stanie słońca wykorzystać, pobrać z powietrza dwutlenek węgla i stworzyć sobie ciało, prawda?
Dlatego powinniśmy być tym roślinom wdzięczni, a wdzięczność to kolejna praktyka duchowa, o której mówi autor książki, tak?
Tak, o wdzięczności też mówiłyśmy tutaj u nas na naszych spotkaniach radiowych, ale popatrzmy, jak na to mówi krótko Rupert Sheldrake, że to jest przepływ brania i dawania, który buduje więzi między nami. Tylko teraz, wobec czego możemy odczuwać wdzięczność? Oczywiście wobec ludzi, którzy nas wspierali i nam pomogli, no w tym rodziców, którzy nam dali życie. Niektórym ludziom jest trudno tę wdzięczność przeżywać, ale możemy też przeżywać wdzięczność w tej sferze pozaludzkiej. Możemy dziękować za inne żywe istoty, za rośliny, za słońce, galaktykę i cały wszechświat. Możemy odczuwać wdzięczność wobec natury, wszystkich umysłów, czy my je nazywamy Bogiem, czy nie. Ale jakoś musimy to, tą wysoką, szeroką świadomość sobie nazwać. Możemy też być niewdzięczni. Wiemy z badań, że im większa niewdzięczność, tym większe poczucie izolacji i niezadowolenia. Im większa wdzięczność, tym większe poczucie szczęścia, radości, doceniania życia, sensu życia, celu w życiu. W sumie opłaca się być wdzięcznym.
Same korzyści.
Same korzyści.
Czy też połączenie ze światem wtedy następuje trochę bardziej ścisłe, bo tu widzę kolejny punkt, jeżeli ta wdzięczność jest wystarczająco duża.
No to połączenie ze światem to jest mój konik w tych wszystkich tutaj wybranych praktykach duchowych przez Ruperta Sheldrake'a, bo tu chodzi o to, że właściwie zależnie od naszego nastawienia możemy sięgnąć tak daleko, jak chcemy, żeby poznawać otaczający świat i go obserwować i się nim zachwycać i czuć z nim bliskość i czy to będą drobnoustroje, atomy, części tych atomów, grzyby, rośliny, zwierzęta, a może lasy, może oceany, pogoda, Gaja, Słońce, Układ Słoneczny, Droga Mleczna, galaktyki i cały kosmos. Prawda, że to jest wszystko, na co możemy zwrócić uwagę lub tego nie zauważać, czuć się tego częścią albo nie. I tutaj właściwie do tego bym chciała dodać takie właśnie pytanie, które obiecywałam w zeszłym tygodniu. Czy Słońce jest żywe? Bo mówiłyśmy o tym, czy Słońce jest świadome. I że to pytanie, jeżeli zadamy, to wywołujemy śmiech. Ale w całej historii ludzkości różne plemiona przypisywały Słońcu świadomość. Dzisiaj uznano to za przesąd. Znowu do prywatnych tutaj wrócę doświadczeń. Kiedy w Sarajewie zwiedzałam parlament, to ponieważ tam są panujące trzy główne religie i ludzie są pomieszani ze sobą, więc w parlamencie, w jego architekturze też postanowiono ująć elementy żydowskie, islamskie i chrześcijańskie. No i widzę, no dobra, to jest to, no ale gdzie te chrześcijańskie się rozglądam? Gdzie tu jakiś krzyż wisi? No nie. W ich rozumieniu właściwie katolickie to słońce.
Jako symbol, tak?
Jako słońce, jako symbol. No Chrystus to światło, to energia. I tutaj obrazowana jest słońcem, ona do nas jakby przez słońce przepływa. Więc gdzieś bardzo głęboko mamy ten kult słońca zakodowany. Zresztą, jak popatrzymy, jak my się zachowujemy, to zauważmy, że my jeździmy na wakacje, leżymy na plaży, chodzimy na spacery, chłoniemy to słońce. Czujemy, że ono jest zdrowiem, życiem, sercem życia, źródłem życia. Nic na ziemi nie będzie działo się bez światła i bez słońca. Czyli właściwie potężny przemysł turystyczny powstał, żeby nas zawozić do słońca.
Zresztą jak tylko pierwsze promyki marcowe gdzieś się pojawiają, to słońce już zaczyna mocniej grzać. Naturalnie się jakoś wystawiamy, tak, do tego słońca. Pragniemy tego kontaktu.
Tak, i Sheldrake, co mi się okropnie podoba, mówi, to jest kult słońca, który my podświadomie uprawiamy. Mhm. Niektórzy wychodzą na plażę, się widzi takich, którzy się kłaniają słońcu przy wschodzie i żegnają słońce o zachodzie, tak, bo wtedy można na nie patrzeć, bo w ciągu dnia nie można, bo nas oślepia. Jest czymś znacznie większym od nas i nasze zmysły nie są w stanie go ogarnąć. No ale druga rzecz jest taka, że na przykład naukowcy uważają, że aktywność elektromagnetyczna ludzkiego mózgu stanowi połączenie między ciałem a umysłem. A pomyślmy sobie, jakie słońce wykazuje bardzo skomplikowane wzorce aktywności elektromagnetycznej. No to co ono z czym łączy tą elektromagnetyczną swoją złożonością? On ma pewne cykle, pewne rzeczy się powtarzają, a to plamy na słońcu, a to 11-letni cykl, jego zwiększanie się i zmniejszanie. Ja to śledzę i muszę powiedzieć, że kiedyś miałam nadzieję, bo podobno słońce jak tak dobrze wybuchnie, dobry wybuch na słońcu, co mieliśmy w 92 roku czy 6 w Kanadzie, że wyłączyło pół Kanady, bo wybuch na słońcu w tym kierunku poszedł i wzbudził bardzo silne napięcie w przewodach, popalił transformatory i oni nie mieli prądu przez jakiś czas. Ja bardzo liczyłam na to, że to słońce, jakby to powiedzieć, wymarzy mi mój kredyt we frankach szwajcarskich.
Jak się na szczęście się
spali
nadzieję,
wszystko,
tak nie stało.
To nikt nie będzie wiedział, że go mam. No ale tak się nie stało. Wybuchy aktywności słonecznej mogą być kierowane w stronę Ziemi oczywiście. I wtedy zobaczmy, słońce może emanować prądem elektrycznym, energią, cząsteczkami, naładowaną masą. Może powodować przerwy w dostawie prądu, katastrofy w technologii. Słońce, coraz więcej badań to pokazuje, wywołuje huragany, trzęsienia ziemi, bo ta jego energia jest przez ziemię wchłaniana jak w kondensator, a potem jak już tego się robi za dużo, musi gdzieś wypłynąć po pewnym czasie. I jest taka apka, bardzo Państwa zachęcam, no chyba odpłatna, gdzie prywatna firma, która bada słońce, zapowiada wybuchy wulkanów powyżej 6 w skali. Czyli takie silne już wybuchy wulkanów. No nie jest to tak, że to bardzo dokładnie, no ale powiedzmy, czy Ameryka Środkowa, Peru, Indonezja, czy to oni są w stanie to wskazać. I zrobili podsumowanie tych swoich badań, bo to świeża sprawa za rok poprzedni. To się okazuje, że około 80% było dobrych ich przewidywań. Także oni są w stanie, zależnie od tego, czym słońce emanuje, jaką energią, to przewidzieć. Tak samo najpierw się z nich śmiano, jak mówili, że huragany wywoływane są przez słońce. No w tej chwili jest dużo już badań opublikowanych w naprawdę bardzo dobrych czasopismach, gdzie udaje się pokazać te powiązania między Słońcem a pogodą. Także to Słońce ma na nas ogromny wpływ, którego my nie doceniamy i może trzeba by mu się było przejrzeć, bo Słońce, jak podsumowuje to Rupert Sheldrake, to światło ducha. To światło ducha świeci poprzez Słońce i poprzez wszystkie inne gwiazdy. Może to jest coś właśnie znacznie wyższego i większego od nas i należałoby na to popatrzeć inaczej i z większą pokorą i z zachwytem. I pomyśleć o tych wszystkich zależnościach, jak dalece nasza Ziemia zależy od Słońca, od czego zależy Słońce. No, ja ten rozdział bardzo Państwu polecam. Jak macie ochotę się powzruszać, to go sobie przeczytajcie. I pani redaktor kazała, to wracamy.
Wracamy, znaczy my kończymy rytuały. Już tak naprawdę, bo nie mamy czasu, pani doktor.
No tylko jeszcze wymieńmy je, tak? Rytuały wymieńmy, łączą tak. Nas z ludźmi, którzy odprawiali je przed nami i tymi, którzy będą odprawiać je po nas. Podtrzymują tradycje i ciągłość danej grupy, tworzą przynależność i łączą z tą wyższą świadomością pozaludzką. Pozwalają połączyć się z przyszłością i przeszłością i ze sferą duchową. Śpiewanie, śpiewna recytacja i muzyka. Kto kiedykolwiek śpiewał w chórze albo w grupie, a nawet z harcerzami w marszu, to wie, jak to łączy. I tutaj też mówi się o tym, że ta muzyka wiąże członków grupy w synchronii i w rezonansie. Mantry, śpiewane recytacje, pieśni i tańce mogą nas łączyć i między sobą, i ze światem wokół, i z wyższym umysłem. A muzyka pozwala poczuć przepływ życia. Chyba nie każda. Przecież niektóra to trochę blokuje, ten przepływ życia. No i pielgrzymowanie. Ciekawe, w Polsce jest zwyczaj pielgrzymowania, zresztą w Europie też i w Indiach, do świętych miejsc, gdzie ziemia łączy się z niebem poprzez kamienne bloki, obeliski, wieże, iglice, kamienne bloki właśnie i generalnie kształty, które w jakiś sposób formują energię. Pozwolą nam się połączyć ze światem transcendentnym. Pielgrzymowanie jest jednocześnie praktyką i metaforą. Zbliżamy do celu, docieramy do niego i przebywamy w nim. I jak nam to dobrze pójdzie, to wracamy do domu odmienieni.
Ja też mam taką nadzieję, że po tej dawce duchowości będziemy odmienieni. Czyli jeszcze raz podsumowując, pani doktor, książka ma nam pokazać, że nauka nie wyklucza duchowości, a wręcz przeciwnie.
Te dwie rzeczy się nie wykluczają i nauka coraz bardziej potwierdza efekty duchowości na jakość naszego życia, na nasze po prostu fizyczne zdrowie, na naszą bliskość z ludźmi, nawiązywanie z nimi relacji, na nasze budzenie w nas wdzięczności i poczucie szczęścia, no i także odczuwanie tego, o czym już fizycy coraz bardziej mówią. To się nie mogło stać wszystko przez przypadek na zasadzie ewolucji, że jak się przydało, to zostało, jak się nie przydało, to odpadło, że bez celu to wszystko powstało. No i właśnie na zasadzie przypadku. Więc gdzieś jest ta wyższa siła, niech ją nazwie każdy tak, żeby to było w zgodzie z jego sercem. No, ale połączenie z nią daje też bardzo dużo ukojenia, spokoju wewnętrznego, zrozumienia, zgody na ten świat, że on taki jest, jaki jest. I zapraszamy do książki Nauka a praktyki duchowe, Rupert Sheldrake.
Bardzo dziękuję, doktor Elżbieta Zubrzycka. Pani doktor, słyszymy się za tydzień. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Książki, które pomagają żyć.